Nigdy nie słyszałem nadlatującej rakiety, nigdy nie widziałem nadlatującego drona, nigdy nie słyszałem wybuchu wojennych eksplozji. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Bóg ma na to wszystko odpowiedź i dał nam tą odpowiedź i przygotowuje nas, żebyśmy ją przyjęli. Od początku XX wieku, a teraz nabiera ona wyraźnych rysów, a nawet czegoś więcej niż rysów. Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Powiem wam szczerze, że jestem rozpalony, chociaż tego pewnie nie widać, lekturą książki, nowości. Wiecie, że moją pasją są książki i uważam, takie jest moje przekonanie, że również Bóg, dając nam konkretne tytuły i konkretne książki, posługuje się autorami tych książek i treścią, żeby nam coś zakomunikować. Pierwszy raz mi się to zdarzy, że przeczytam wam ostatnie słowa książki, a jednak wciąż jest nadzieja. Krzyż jest bezkresną ciemnością tuż przed świtem, mrokiem, w którym można dostrzec najintensywniejsze światło, światło Wielkanocy. Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, ale można powiedzieć, ten 40-dniowy czas Wielkiego Postu to czas oczyszczenia, bo liczba 40 w Biblii oznacza oczyszczenie, przygotowanie. 40 lat wędrowali Żydzi do ziemi obiecanej, 40 dni Jezus przebywał na pustyni. Całe nasze życie jest wielkim postem, tak naprawdę przygotowaniem, oczyszczeniem. Jesteśmy w dniach oczyszczenia. Na tym kanale pojawi się bardzo dużo treści w najbliższej czasie poświęconej Eucharystii, ponieważ huk rakiet, można powiedzieć ogień rakiet, jest czymś, co, przepraszam jak to zabrzmi i nie jest to cyniczne, blednie wobec światła Eucharystii. Mam przy sobie książkę Pasja Miłości, Męka Chrystusa oczami świadków księdza Edwarda Kryściaka, historyka, pisarza, który prowadzi też swojego bloga Okruchy Słowa. Genialny jest ten blog. Książka Pasja Miłości to jest nowość. Już ją wrzuciłem do naszego sklepu mocslabościsklep.pl. Pasja miłości, czyli, bo mi wyleci zaznaczenie to, co wam chciałem przeczytać, czyli opowieść, czyli Jezus i jego droga krzyżowa, widziana oczami świętego Piotra, Annasza, Kajfasza i Piłata, świętego Jana, Szymona z Cyreny, Judasza, Nikodema i Józefa z Arymatei. Często się odwołujemy chociażby do świętego Jana, mówiąc, że on dotarł pod krzyż, ponieważ szedł za Maryją. Święty Piotr, który się wypiera Jezusa, Judasz go sprzedaje, Piłat, Kajfasz, Annasz, Nikodem, Szymon z Cyreny. Ich oczyma jest przedstawiona pasja. Jest to pasja miłości. Za chwilę się do niej odniosę, konkretny fragment chcę wam przeczytać z tejże książki. Natomiast najpierw, objawienia w Kuito. Ktoś mi ostatnio, z 2 tygodnie temu zasugerował, żeby się tymi objawieniami znowu na naszym kanale zająć i to dziś czynię. Ponieważ są to objawienia, które dotyczą, przypomnijmy, one się wydarzyły w Ekwadorze, znane są jako objawienia Matki Bożej dobrego zdarzenia. Potrzeba nam dzisiaj dobrych zdarzeń, a nie złych wydarzeń, których jest mnóstwo. Z miesiąca na miesiąc wybuchają kolejne wojny, konflikty zbrojne. Objawienia w Kuito miały miejsce na przełomie XVI i XVII wieku, to są lata 1594-1634, i zostały przekazane hiszpańskiej zakonnicy matce Mariannie Francisce od Jezusa Torres i Barriochoa. I teraz, o czym mówi Maria w Kuito, ponieważ są to objawienia uznane za proroctwo, które to proroctwo dotyczy czasów wieku XX i XXI, świata i Kościoła również wieku XXI, przełom XVI i XVII wieku, objawienia w Quito zostały zatwierdzone przez Kościół. Wtedy Maria mówi o XX i XXI wieku. O co tu chodzi? Takie cztery rysy objawień w Quito. Pierwsze, a mianowicie serce eucharystyczne Jezusa. Maria w objawieniach kładzie ogromny nacisk na nabożeństwo do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Kiedyś spotkałem kapłana, który mnie, powiem szczerze, na Facebooku wyśmiał, że mówię o ukrytej Miriam, że napisał, ile jeszcze będziemy się ukrywać. Tu generalnie chodzi o duchowość ukrytej Miriam, która Słowo Boże stawia ponad ludzkie słowa, ale może tej tajemnicy ukrytej Miriam nie będziemy wyjaśniać, to są przecież i ojcowie pustyni, i ojcowie Kościoła. Wzywa do modlitwy opartej na miłości do serca eucharystycznego mojego przenajświętszego Syna. Drugi element objawień w Quito to jest wynagrodzenie za zniewagi. Przesłanie podkreśla potrzebę zadośćuczynienia za świętokradztwa, profanację i zniewagi. Profanację również swojego serca, kiedy chcemy być ludźmi wierzącymi, a nie praktykujemy tego, co ma wyróżniać chrześcijan i do czego zostaliśmy wezwani, miłości nieprzyjaciół, a będziemy sądzeni z naszej miłości do bliźnich. Pan Jezus opisuje sąd ostateczny w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. A zatem profanację własnego serca, kiedy nie jesteśmy ludźmi wiary, ale tylko religijnymi być może tylko zewnętrznie spełniającymi pewne praktyki pobożnościowe, chodzącymi do kościoła, nabożeństwa, pewnie i może pierwsze soboty, pewnie i może pierwsze soboty miesiąca, różaniec, a nie jesteśmy ludźmi wierzącymi, a zatem zadośćuczynienie również za profanację serca, zniewagi, jakich doznaje Jezus w Eucharystii, szczególnie w czasach kryzysu Kościoła, kiedy przyjmujemy Eucharystię i nie niesiemy Jezusa do wszystkich, ale wybieramy sobie. Do kogo? I wybieramy sobie również tych, za których się będziemy modlić, za których się nie będziemy modlić. Nie praktykujemy miłości nieprzyjaciół, czyli profanujemy Jezusa Eucharystycznego, jeżeli przyjęliśmy Go w Eucharystii. Dalej, przenajświętsza krew. Maria prosi o błaganie Ojca Niebieskiego, aby ze względu na przenajświętszą krew przelaną przez jej Syna oraz Jego okrutną mękę i śmierć okazał litość Kościołowi, okej? Litość Kościołowi to również i nam. Litości, zdaje się mówić Chrystus, patrząc czasami na nas, ile was nienawiści do bliźniego. Kryzys kapłaństwa. Matka Boża zapowiedziała czasy, w których zgaśnie wieczna lampka, czyli symbol obecności Jezusa w tabernakulum, co wiązało się z ostrzeżeniem przed upadkiem ducha kapłanów. Tu nie chodziło o to, że Eucharystia nie będzie odprawiana. Tu chodzi o to, że zgaśnie ta lampka przed tabernakulum, która no jest takim znakiem, symbolem, że tu jest obecny Jezus żywy. Kapłan jest tym, który niesie Jezusa żywego. Tu jest wskazanie na, drodzy Państwo, kryzys w Kościele. Mam taką książkę objawienia w Quito, przesłanie nadziei i ocalenia wypełnia się na naszych oczach. Ta książka niestety już jest niedostępna nigdzie, może gdzieś znajdziecie w jakimś antykwariacie. Maria w Quito. W objawieniach Matki Bożej pomyślności czy po prostu Matki Bożej dobrego zdarzenia w Quito wielu dostrzega podobieństwo do objawień z Fatimy. Gniew Boga, jaki ludzie ściągają przez swoje grzeszne życie i przez odrzucenie Bożej miłości, może być uśmierzony przez modlitwy, ofiary i wyrzeczenia. Mimo ataków i zniszczeń szatana ostatecznie zwycięstwo należy do Maryi. Przyjdzie ono w chwili, kiedy wszystko będzie wydawać się stracone. Jak zwróciła uwagę Matka Boża, mimo różnych wezwań, pod jakimi jest czczona, zawsze jest królową zwycięstwa. Objawienia z Quito niosą przesłanie nadziei i ocalenia, które będzie możliwe, gdy człowiek z pełną ufnością zwróci się do Matki Bożej, pomyślności Matki Bożej, Matki dobrych zdarzeń, wydarzeń, których nam dziś jest bardzo potrzeba. Wszyscy pielgrzymi, którzy przyjeżdżają do tamtejszego sanktuarium w maju, październiku i na uroczystości 2 lutego mogą zobaczyć cudowną figurę. Tylko w tych dwóch miesiącach i na czas Wielkiej Nowenny przed 2 lutego jest wystawiona na widok publiczny. Przez resztę roku znajduje się w kaplicy sióstr koncepcjonistek. Wielu pielgrzymów potwierdza, że w figurze jest coś szczególnego, nieopisanego. Twarz Maryi promienieje. Niezwykłym blaskiem wyczuwa się jej realną obecność. Co ciekawe, dzieciątko, które Matka Boża trzyma na lewej ręce, nie jest tym ukończonym przez archaniołów. Zapiski mówią o niezwykłości tej figurki, ale nie możemy jej zobaczyć. W czasie wielkich niepokojów i rewolucji w Quito mniszki obawiały się, że cudowna figura Matki Bożej Pomyślności mogłaby zostać zniszczona. Ukryły więc figury, obie figury, ale osobno. Jedna z zakonnic cudowną figurkę Dzieciątka Jezus wraz z ważnymi dokumentami najprawdopodobniej zamurowała w ścianach monasteru. Niestety wkrótce siostra zmarła i nie zdążyła wskazać miejsca jej ukrycia. Nie był to jednak przypadek, ponieważ w notatkach matki Marianny Franciszki znajduje się informacja, że po wypełnieniu się wszystkich proroctw pozostawionych przez Matkę Bożą, cudowna figura Dzieciątka Jezus zostanie odnaleziona. Jeżeli ktoś z was ją odnajdzie, to właśnie spełniło się to proroctwo, mówiąc trochę żartobliwie. W tym kontekście warto sięgnąć do świętego Ludwika. Jest przygotowanie genialne do aktu zawierzenia się Jezusowi przez niepokalane serce, ręce Maryi w jej niepokalanym sercu się zamykając. Jest tutaj taki dzień, gdzie jest mowa o Pani Apokaliptycznej. O tym dziś rozmawialiśmy podczas naszego spotkania na żywo w czasie rekolekcji wielkopostnych. To przygotowanie genialne, 33-dniowe plus jeszcze jeden dzień specjalny, jest dostępne oczywiście w mocslabościsklep.pl. Święty Ludwik napisał: powiedziałem, że stanie się to zwłaszcza przy końcu świata i to wkrótce, gdyż Najwyższy wraz z Najświętszą Matką winien ukształtować wielkich świętych, którzy świętością innych świętych przewyższą tak dalece jak cedry Libanu, niskie przewyższają krzewy, jak to Bóg objawił pewnej świętej duszy, której życie opisał Renty. Przez Marię rozpoczęło się zbawienie świata i przez Marię musi się ono dopełnić. Przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa Maria prawie wcale się nie ukazywała, aby ludzie, którzy o osobie jej Syna mało jeszcze byli uświadomieni od prawdy, co by niezawodnie nastąpiło, gdyby Maria więcej była znana, mianowicie z powodu cudownego jej wdzięku. Natomiast przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maria musi być znana i przez Ducha Świętego objawiona i przez nią Chrystusa poznano, kochano, przyjęto, służono Mu. Co tu święty Ludwik mówi? Że Maria musi być znana i przez Ducha Świętego objawiona. A wiemy, że w dniu Pięćdziesiątnicy powstał Kościół, Eklezja, wspólnota Kościoła. Wtedy rodzi się Kościół, zesłanie Ducha Świętego. Kościołem kieruje Duch Święty. Pytanie, czy wierzę w Kościół powszechny apostolski, czyli kierowany przez Ducha Świętego. Decyzje podejmowane przez papieża są to decyzje dokonywane przez Ducha Świętego. Sam ma decyzja, że papieżem zostanie ten czy inny kardynał. Jest również decyzją Ducha Świętego, czy ja w to wierzę. Spotkałem kilku kapłanów, którzy powiedzieli mi, że nie wierzą w to, drodzy Państwo. Nie wierzą w to. Nie wierzą w Kościół powszechny apostolski. To jest ten kryzys kapłaństwa. To jest ten kryzys, o którym mówiła Maria w Quito, że zniknie obecność Chrystusa, który chce przychodzić do nas przez kapłanów, których serca mają być pełne światła i ognia Ducha Świętego, ponieważ jeżeli nie będzie w nich światła Ducha Świętego, to będzie jakiś mrok i, że tak powiem, nie będzie to działanie zgodne z wolą Bożą. W tym kontekście chcę wam, drodzy Państwo, przeczytać fragment książki Pasja Miłości księdza Edwarda Kryściaka. Ta książka, drodzy Państwo, jest genialna. Każdy rozdział rozpoczyna się fragmentem z Ojców Kościoła. Święty Jan Chryzostom mówił, zapisał: chcesz poznać moc krwi Chrystusa, to weź pod uwagę, skąd wypłynęła i z jakiego wytrysnęła źródła. Została przelana na krzyżu, jak opowiada Ewangelia. Zbliżył się żołnierz, który uderzeniem włóczni otworzył jego bok, wypłynęły z niego krew i woda. Umiłowany, nie traktuj zbyt lekko tej tajemnicy. Ta woda i ta krew są symbolem chrztu i Eucharystii. Kościół narodził się z tych dwóch sakramentów, z odradzającego i odnawiającego zanurzenia w Duchu Świętym przez chrzest i Eucharystię. A znaki chrztu i Eucharystii wzięły się z jego boku. Kościół narodził się z boku Chrystusa. Jeżeli ktoś odrzuca Kościół i papieża, to włócznią przebija bok Chrystusa. A zatem ze swego boku Chrystus ukształtował Kościół, to mówi święty Jan Chryzostom, ojciec Kościoła. Tak jak z boku Adama została stworzona Ewa, jak Bóg stworzył kobietę z żebra Adama, tak Chrystus ofiarował nam wodę i krew ze swego boku, aby stworzyć Kościół. Z Jego krwi się rodzimy, przez Jego krew pomnażamy nasze życie. Jak kobieta karmi dziecko swym mlekiem, tak Chrystus stale karmi swoją krwią tych, których stworzył. To było wprowadzenie do tego rozdziału zatytułowanego Wypełniło się. Kiedy Bóg stworzył ogród Eden, w samym jego centrum posadził drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. Adam i Ewa zrywają owoce z drzewa poznania dobra i zła, ponieważ sami chcą decydować, co jest dobre, a co złe. Czyli sami chcą decydować, czyli ich opinia, mówiąc krótko, jest ważniejsza od prawdy. Wieki później, tam gdzie na początku znajdował się ogród życia, człowiek zgodnie z tradycją biblijną postawił krzyż, aby na nim zabić życie, z wielkiej litery. Ogród Eden został zastąpiony ogrodem oliwnym i Golgotą, zwaną miejscem czaszki. Według tradycji miejsce czaszki Golgota znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie był ogród Eden. Przypomnijmy, opis ogrodu Eden, wszystko co w rozdziale do 12 rozdziału jest opisem metaforycznym, nie jest to zapis historyczny, ale jest to tradycja pewna biblijna. Przez tajemnicę śmierci Bożego Syna na drzewie krzyża zaczęło się mocą Boga nowe stworzenie. Zostanie ono dopełnione 8 dnia. Jest 8 dzień, my sobie liczymy dni do 7, ale Boża logika przenika i przewyższa naszą logikę, jest 8 dzień, dzień zmartwychwstania. Zostanie ono dopełnione 8 dnia, w pierwszy dzień po szabacie, gdy kobiety znowu udadzą się do grobu, kobiety są pierwsze u grobu, te, którym nie wierzono, których świadectwo odrzucano, które były niewiarygodne. Według relacji wielu mistyczek to Maria jest pierwsza przy pustym grobie i Maria widzi jako pierwsza Jezusa zmartwychwstałego. Krzyż jest paradoksem, to miejsce spotkania naszego grzechu i naszego odkupienia, naszej nędzy i, uwaga, naszej chwały, naszej małości, naszej wielkości, naszej nienawiści, naszej miłości, naszej śmierci, naszego życia. Przez krzyż człowiek chciał zabić Boga, przez krzyż Bóg chciał i zechciał dać nam życie. Krzyż jest manifestacją Boga w Jego słabości, wyrazem służby, aż po oddanie życia, zwycięstwem w pozornej porażce. No i dalej, pasja miłości, fragment kolejny. Bóg uczynił najwięcej właśnie wtedy, gdy ludziom wydawało się, że nie jest już w stanie zrobić niczego. Objawił się światu, przyjmując cierpienie, śmierć i pokorne milczenie. Krzyż odsłania bezsilność człowieka, nawet patrząc po ludzku, bezsilność Boga. Jednocześnie staje się najbardziej przejmującym znakiem wszechmocy Jego czułości. Krzyż jest chwalebnym objawieniem Bożej miłości, a miłość, która jest Bogiem, jest wszechmocna. Słuchajcie, każde zdanie z tej książki to jest niemalże jak cytat. Cytat w znaczeniu jakaś złota sentencja, może w ten sposób, jako złota sentencja. Krzyż nie jest wszechmocny, dlatego że Chrystus okazuje nad nim swoją władzę. Gwoździe skutecznie trzymały i raniły ciało, a drewno było narzędziem kaźni. Krzyż jest wszechmocny, dlatego że właśnie w nim miłość Boga objawia się w sposób najwyższy, a nie ma nic potężniejszego niż miłość Stwórcy. Dlatego Chrystus mówi: miłujcie nieprzyjaciół, bo wtedy będziecie mieli udział w największej potędze. Tu nie chodzi o to, że teraz mamy zacisnąć język i pięści i wymusić sobie miłość nieprzyjaciół. Tu chodzi o to, że miłość jest największą potęgą, dlatego ona obejmuje wszystkich, tak jak Kościół. Pieśni nad pieśniami czytamy, jak śmierć potężna jest miłość. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśli by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. To nie przemoc i siła triumfują w historii. Nawet jeśli czasem się tak wydaje, nawet jeżeli się wydaje, że teraz to przemoc, siła, rakiety dominują i zwyciężają. Nie, to miłość. To nie wymuszenia i kłamstwa odnoszą ostateczne zwycięstwo, nawet jeśli mamy takie wrażenie, lecz miłość. To nie oszustwa i dwulicowość wygrywają, lecz miłość. Na krzyżu nie triumfuje nienawiść, która wbija w ciało gwoździe, lecz odkupieńcza miłość Chrystusa, która przebacza i który przebacza. Siłą, agresją, wojną nigdy nie zwyciężymy, ponieważ te wartości, że tak powiem, nie mają w sobie żadnego pierwiastka zwycięstwa. Krzyż jest więc miejscem, z którego Bóg sądzi świat. Przestrzenią, w której logika świata i logika jego Stwórcy zderzają się z niewyobrażalną siłą, a jednak sąd krzyża nie jest sądem kogoś, kto bezlitośnie potępia i karze. To sąd Boga, który wziął na siebie całe zło świata. Oddał własne życie, by świat mógł powstać z mroku śmierci. Krzyż staje tam, gdzie upadł Adam. Krzyż Golgota jest w tym samym miejscu, gdzie był ogród. Pierwszy upadek człowieka jest jednocześnie powstaniem człowieka, który jak, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, jak na windzie zostaje wyniesiony przez krzyż, ale przez krzyż, przez drogę krzyżową ku chwale, ku niebiosom. Woła o krew Abla. Rozsadza skałę, na której Abraham miał złożyć w ofierze swego syna. Wymazuje grzech i przywraca życie tym, którzy cierpieli wcześniej i tym, którzy będą jeszcze cierpieć. Jest nowym drzewem poznania dobra i zła, tym razem dostępnym dla wszystkich. Drzewem słodkim, na którym zaczyna się życie. To w krzyżu zaczyna się życie, to w Eucharystii jest życie, to miłość daje życie. To nie wojny, to nie ludzkie układy, to nie mesjanizm polityczny, to nie prawica, to nie lewica. Tam nie ma żadnego zwycięstwa. Tam jest pustka, tam jest nihilizm, tam są antywartości, tam jest duch antychrysta. Pasja miłości jest pasją zwycięstwa. A kiedy spoglądamy na mękę Chrystusa oczami świadków, świętego Piotra, świętego Jana, Judasza, Nikodema, Józefa z Arymatei, Annasza, Kajfasza i Piłata, to widzimy, że uwaga, my również uczestniczymy w tym wydarzeniu, które nazywamy pasją. Przez Mela Gibsona przedstawioną niezwykle brutalnie i naturalistycznie. Pasją miłości. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.